Sport w Słupsku i nie tylko.
Zaczynamy magazyn koszykarski po 22. kolejce Orlen Basket Ligi. Przemek Woś, Radio Gdański. Witam, Rafał Szymański, Słupski Sport. Dzień dobry, Rafał.
Witam Ciebie serdecznie, witam także Państwa.
To był dobry weekend dla słupskiej koszykówki, możemy tak powiedzieć?
Fajny, bardzo dobry, jeżeli mówimy o wynikach czarnych. Koszykarze Energii, Icons i Czarnych Słups, ten mecz w Gliwicach. Fajnie zaczynał ten weekend, tak? Fajnie, bo Czarni w dobrym stylu, z dobrym wynikiem, z dobrymi nadziejami na ten weekend weszli w ten weekend. No przede wszystkim pokonali, inaczej, zrobili to, co do nich należało. Tak, chcieliśmy, żeby wygrali w Gliwicach, żeby dopisać sobie kolejne zwycięstwo, które od razu dawało nam nadzieję już na awans do pierwszej szóstki, a niestety wyniki ułożyły się tak, jak się ułożyły. Więc Czarni zrobili swoją robotę, raz, to dwa, zrobili w dobrym stylu, trzy, zrobili zespołowo, co podkreślał na pomeczowej krótkiej konferencji Robert Stelmachers. Więc czego wymagać? Od razu rzucamy się na tabelę, patrzymy, co dalej może się stać, jak się rozwinie ta sytuacja. No i liczę na to, że Czarni skończą sezon zasadniczy w pierwszej szóstce.
Jest na to duża szansa, natomiast nie wiem, czy miałeś podobne przemyślenia przed tym spotkaniem. Ja pomyślałem sobie tak, GTK musi zagrać naprawdę bardzo solidny, a może nawet wybitny mecz, żeby pokonać Czarnych, dlatego że to jest zespół, nie chcę im niczego odbierać, ale wydaje mi się, że jakościowo, nie indywidualnie zawodnicy, ale jakościowo jako drużyna, po prostu słabsza.
No tak, tylko że GTK ma ten problem, że nie jest drużyną na dzisiaj i przez to został zwolniony poprzedni szkoleniowiec, przyszedł następny, który na razie też nie potrafi z tego zespołu zrobić drużyny. To jest jedna rzecz. Druga, to dzisiaj, żeby pokonać Czarnych, naprawdę trzeba zagrać bardzo dobre spotkanie. Oczywiście ja jestem ze Słupska, będę trzymał kciuki za Czarnych i patrzył na ligę poprzez pryzmat Czarnych. Ale Czarni grają fajną koszykówkę, grają zespołową, no może nie fajną, a grają zespołową koszykówkę, grają to, co chce Robert Stelmachers i żeby ich pokonać, trzeba znaleźć parę pomysłów, trzeba znaleźć parę sztuczek, trzeba wyizolować, wyłączyć z gry kilku zawodników, a nie jest to łatwe. Co pokazał GTK, co GTK Gliwice pokazało, a właściwie czego nie pokazało, bo nie potrafiło tego zrobić. Oczywiście, jeżeli byśmy my zaczęli wchodzić w szczegóły tego meczu, był ten przełom trzeciej, czwartej kwarty, kiedy zaczęliśmy się niepokoić, co się stanie w tym spotkaniu, ale to był tylko przebłysk. Wiemy wszyscy, że koszykówka to jest właśnie taka sinusoida, są plusy, minusy, więc trzeba było to przetrwać i znowu Czarni pokazali klasy jako zespół. Trochę no, nie ma co ukrywać. Robert Stelmachers powyżywał się na zawodnikach, ale to natychmiast pomogło i Czarni znowu wrócili do swojej dobrej obrony. Po prostu wydaje mi się, że akurat w tym momencie, jeżeli o nim mówimy, ten przełom trzeciej kwarty, kiedy Czarni już tam prowadzili chyba trzeciej, czwartej, prowadzili 20-65-45, chyba takie naturalne rozleniwienie, naturalne myślenie o tym, a już wygraliśmy to spotkanie, trzeba tylko dojechać do tej 40 minuty. No nie, no to jest jednak ekstra klasy i nawet tak słaby zespół jak GTK z całym szacunkiem wymaga podejścia takiego no, w pełni skoncentrowanego przez 40 minut.
Nie wiem, czy masz podobne przemyślenia, ale były w tym meczu takie akcje, po których ręce same składały się do braw. To znaczy zagrana akcja w taki sposób, że brało w niej udział 4-5 zawodników i to były podania, wydawałoby się tak naturalne, że sama esencja koszykówki była w tym, jak zagrano poszczególne akcje ustawione przez Stelmachersa.
Tak, to chyba było właśnie bardzo czytelnie widać, jaki pomysł na grę Czarnych ma słupski szkoleniowiec, że ta piłka ma krążyć, że ma być cały czas w ruchu, to zawodnicy mają być w ruchu i ta piłka ma być w ruchu, więc muszą szukać swojej pokazji. No jak to się kończyło, to jak ty mówisz, pokazowymi akcjami, szczególnie te z podkosza mi się podobały. Oczywiście to było wykorzystanie dziur podkoszowych, no ale Czarni też mają dziury pod koszem i potrafią sobie z tym radzić, więc nieprzypadkowo Czarni mieli chyba najlepszy bilans rzutów i z gry i za dwa w całej dotychczasowych statystykach, które są w tym zespole pod wodzą Stelmachersa. Zdaje się, że za dwa tam jest prawie 57%, z gry 65%, więc to są dobre osiągnięcia statystyczne w porównaniu z pozostałymi spotkaniami, ale właśnie to pokazuje, że Czarni mieli dużo przestrzeni, dużo swobody. No i oczywiście rodzi się pytanie, czy dlatego, że już są tak dobrym zespołem, czy dlatego, że GTK jest tak słabym, tak słabo się prezentuje. Pewnie trochę z tego, no ale my musimy patrzeć na Czarnych i cieszymy się, że tak było.
Trochę nam to umknęło, ale Lauren Jackson trafił 4 z 7 rzutów za 3. Zauważyłeś, czy nie?
Mi się podobała cała gra Czarnych i powiem szczerze, nie zauważyłem, ale widziałem po prostu, że ten zawodnik dobrze prowadzi tą grę i jest skuteczny. I zawsze, może nie tyle śmieję się, co cieszę się, że kiedy był ten znowu największy kryzys, to Stenmachers potrafił poczekać na tego zawodnika, żeby on wszedł. Przecież pamiętasz, nawet my się tutaj roztrząsaliśmy, czy już trzeba go zwolnić, czy trzeba szukać nowego gracza. Okazało się, że nie. Cierpliwość Stenmachersa popłaciła i znowu mamy zawodnika dobrego do gry, do którego mamy oczywiście mniej wątpliwości. I oczywiście tak, widać, że jak on wchodzi na grę, to wchodzi na rozegranie, to ta gra tak jest z pozoru bardziej chaotyczna, tak? Ale to chyba już po prostu bagaż doświadczeń tego zawodnika i musimy tak to przyjmować, że tak jest. Ale skoro z tego są punkty, skoro są z tego zdobycze dla zespołu i zespół wygrywa, no to tak będzie.
Trzech zawodników chciałbym, żebyśmy sobie omówili tak w szczegółach. Faro Maniafić, Kuba Musiał i Quincy Ford. Zacznijmy od Maniaficia, którego kibice wybrali MVP czarnych. Rzeczywiście trudno się dziwić. 18 punktów, Ewal 22, 4 na 5 rzutów wolnych, 2 na 4 za 3 i 4 na 6 za 2. Do tego 4 zbiórki, 3 asysty i 1 przechwyt i 1 blok. Najlepszy mecz Maniaficia bez dwóch zdań w czarnych.
Najwięcej chyba też minut, albo prawie najwięcej, bo on już chyba miał jakiś mecz, w którym grał po 19 minut. No to jak miał dużo minut, to się w końcu mógł wykazać. I to też jest chyba ta krótka smycz, na której Robert Stelmacher trzyma zawodników. Coś ci nie wychodzi do boksu, coś ci nie wychodzi do boksu. Ale jednak może Maniafić potrzebował trochę więcej minut, bo za tym szła pewność. Ta pewność dzisiaj jest widoczna w tych liczbach w meczu z GTK Gliwice i znowu tu też oczywiście z jednej strony mam nadzieję, że to jest rozwój i taki wkład Maniaficza w czarnych. Z drugiej strony zobacz, że akurat jego dobre zdobycze to też słabsze zdobycze Michała Nowakowskiego.
Tak? Dobrze, ale to, co mi się rzuciło w oczy, to to, że on szybciej podejmował decyzję, jeżeli chodzi o akcję 1 na 1, atakował kosz, potrafi zagrać tyłem do kosza. To jest też rzecz, która do tej pory nie była zupełnie oczywista. Teraz widzimy, że potrafi zagrać, rzeczywiście ma manewry i tym prawym haczkiem potrafi tam dorzucić piłkę do kosza, potrafi trafić za 3 punkty. Trochę mniej widać jego niedoskonałości w obronie, trochę to Stelmachers potrafi ukrywać, ale mnie się podobało to, że on podejmował decyzję, nie bał się tego. Dostawał piłkę i podejmował decyzję. Może to jest klucz do tego, żeby ten zawodnik grał lepiej. To jest ewidentnie gracz ataku, ale może w taki sposób będzie go Stelmachers wykorzystywał.
Co do tych decyzji, to ja pamiętam te mecze chociażby w Słupsku, kiedy on to robił. Szybko podejmował decyzję, ale były to złe decyzje, więc momentalnie Stelmachers sadzał go na ławkę. W tym wypadku okazywały się one lepsze w konsekwencji tego, że trafiał, tak, że po prostu ma liczby. Więc co do tych decyzji, to postawię tutaj znak zapytania. Będę czekał na jego kolejne spotkania, bo mam nadzieję, że jak wejdzie na ten poziom, na którym zdobywa 18 punktów, to może nie 18, ale tak po 15 i po tych kilka zbiórek, to rzeczywiście będzie satysfakcjonujące i będzie to trwało przez kolejne spotkania. No fajnie. Ciekawostka jeszcze jedna taka, że jak on przychodził do czarnych, to jeszcze był na PLK jako skrzydłowy. Teraz jest już wpisany w PLK jako center w tej jego statystyki i w taką wizytówkę. No sami wiem, jaki z niego jest center, no ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, jak Maniaficza.
No i mamy centra, który jest trochę podrabiany, ale gra robi swoje dobrze. Quincy Ford, kolejny drugi z rzędu dobry mecz, 6 punktów, 3 na 4 z gry, 7 zbiórek, 2 asysty, 1 strata, 1 przechwyt, 1 blok, Ewal plus 15. Widzimy Quincy'ego Forda, który drugi mecz z rzędu jest człowiekiem, który dostał dodatkową energię do gry. Nie jest ospały, nie człapie po boisku, biega, blokuje, stara się walczyć i takiego Quincy'ego Forda chyba chcemy w czarnym.
Tak, i z tego wszystkiego jest najlepsze to, że tam widać, że tam jeszcze coś może być. Ja już chyba to tydzień temu mówiłem, że ten zawodnik jeszcze cały czas może dać siebie coś więcej, bo pamiętasz te mecze sparingowe, w których on był właściwie liderem zespołu, stawał się liderem zespołu i liderem punktowym i taką tą swoją dynamiką fizycznością. Bardzo dużo robił, więc ja, ciesząc się z tego, co jest, cały czas wydaje mi się, że ta poprzeczka u niego może być jeszcze wyżej. No i cały czas szacun. Może to jest rzeczywiście coś w tej mitycznej rozmowie, że prezes z trenerem rozmawiali z nim. Może jest coś w tym, że pogoda się polepszyła, już nie musi narzekać na zimno w Słupsku. A może w ogóle nic z tego, tylko po prostu wziął się do roboty.
Kuba Musiał. Drugi mecz, bardzo dobry. Świetna selekcja rzutowa. 1 na 1 za 2, 2 na 3 za 3. Dwie zbiórki, 3 asysty bez straty, Kuba. 8 punktów.
Ja tu się przyznam i biję w piersi, że po którymś z kolejnych słabszych meczów Kuby myślałem sobie, kurde, no nie, to nie jest jednak zawodnik na ekstraklasę, że początkowo miał fajne wejście w czarnych, dzięki temu znalazł się w treflu, wrócił i cały czas coś tam nie dowozi. No i chyba myliłem się i bardzo się cieszę.
Cieszę się, że się pomyliłeś.
Tak, wydawało mi się, że nie, że to już nawet nie jest gracz na walkę w środku tabeli, że to raczej doły tabeli, tam będzie mógł znaleźć swoje miejsce. Pomyliłem się, bije się w piersi. Panie Kubo, przepraszam, liczę na kolejne dobre występy.
A może jednak jest coś w tym, co taką tezę postawiłeś w naszym ostatnim programie, że dojście Kocowicza nagle dopaliło Kubę Musiała na te dodatkowe 25%, których trochę brakowało w jego grze. Wiesz, bo myślisz.
Tak, bo zastanawiam się, czy... No wiesz, nie przewidujesz, jakimi ścieżkami podążają myśli poszczególnych zawodników, co ich tak naprawdę motywuje, tak? To jak w wypadku właśnie zawodników z Ameryki. Możemy myśleć, że ta pogoda tutaj nie sprzyja temu, żeby oni dobrze grali w koszykówkę, ale są tacy, którzy fajnie grają cały czas. Tak w wypadku Kuby Musiała może po prostu potrzebował więcej czasu. Najpierw był Mantasa Czesnowskisa w jednej roli, później Roberta Stelmachersa w innej roli. Musiał może się w to wdrożyć i znowu szacunek dla Stelmachersa, że czekał, cierpliwie czekał i teraz ma pożytek zawodnika, który jest w stanie naprawdę dużo mu dać na parkiecie.
Nikola Kocowicz, 3 punkty, trochę chaosu tam, za dużo tego chaosu, ale może to początek, 2 straty zaliczył takie zupełnie... Wydaje mi się z niczego. No dobrze, ale też 2 zawodników, których tak troszeczkę nam przemknęli przez to spotkanie. Wydawało się, że to nie jest dobry mecz. A spójrz na to. Szymon Tomczak, 9 punktów, 11 zbiórek, 2 asysty, 1 strata i 1 przechwyt. Mimo, że to nie był super mecz Tomczaka, to zobacz, blisko double-double. Dobre, solidne spotkanie, a mamy niedosyt.
Mam wrażenie, że my chyba oczekujemy od tego po Tomczaku, żeby grał solidne spotkania. Wiemy przecież, że to nie jest center na miarę reprezentacji Polski. Wiemy też, że to nie jest zawodnik, który odpuści spotkanie walecznością, tym zasobem umiejętności podkoszowych, które ma. On właśnie takimi meczami pokazuje, że jest zawodnikiem na miarę ekstraklasy. Takimi średnimi, dobrymi meczami, nawet właśnie blisko tych podwójnych zdobyczy. Więc szacun, szczególnie przy tym, że może nie tylko w tym spotkaniu. Przecież w ekstraklasie najczęściej walczy z zawodnikami wyższymi, silniejszymi fizycznie, a mimo wszystko daje sobie z tym radę. No i nie ma co ukrywać, on ich nie zdepcze, nie rozbije tak, że oni będą schodzić i myśleć sobie, kurde, kto to jest ten zawodnik, ten niski, jak gra na centrze. Ale robi swoją robotę i to jest fajne i to jest ważne. I tylko no, tak oczekiwać, żeby tak było dalej, tak?
Alex Stein, 18 punktów, mimo tego, że pierwsza połowa na pewno nie była jego.
Ale zauważyłeś, że u Steina tak często jest? Że...
Jest taka statystyka, gdzieś to się rzucił, że on jest o 50% skuteczniejszy w drugich połowach meczów niż w pierwszych. Więc długo się rozgrzewa, długo nabiera tej właściwej energii.
No właśnie chciałem to powiedzieć, że początki meczów ma raczej takie niewidoczne, nie mówię, że słabe, ale niewidoczne, po czym jakby, nie wiem, może system rozpoznaje rywala, tak, dostarczy odpowiednich informacji, które musi przetworzyć. Oczywiście trochę sobie tak żartuję na potrzeby naszego programu, ale może się musi wbić, tak, może to też jest kwestia tego, czego my nie widzimy. Na przykład, że Robert Stelmachers wyznacza mu inne zadania już w trakcie meczu, czytając grę jako szkoleniowiec, bo to też są znane tezy, że trener tą swoją wiedzę, którą ma jako trener, to tak naprawdę jego całokształt wizerunku to jest 10% tej wiedzy, a 90% decyzji, które będzie podejmował w trakcie spotkania. Więc może wtedy właśnie dopiero Stein jako zadaniowiec dostaje takie zadania, w których zdobywa te punkty. Ale to jest może, tak? Nie wiem, którędy znowu biegną myśli Roberta Stelmachersa. Mogę się tylko domyślać po tym, co się dzieje. A dzieje się, no fajnie, przynajmniej po tym meczu z Gliwicami.
Nie chciałbym, żeby nam też umknęła jedna rzecz. Mateusz Dzięba w ataku 1 punkt. Dobrze, 0-3 za 3, ale zobacz. 3 przechwyty. I 1 asysta. To nie był jego mecz w ataku, nie trafiał, ale mimo to dał swoje w obronie. I chyba może to jest nawet to, czego od Mateusza Dzięby wymaga Stelmachers, tej mocnej obrony. Natomiast jak dorzuci coś w ataku, to jest tylko na plus. Tu się nie udało, ale to jest zawodnik, który potrafi zdobywać punkty i spod kosza, i atakami 1-1, i też rzutami za 3 punkty. W tym meczu mu nie szło, ale to odrobił, a nawet dodał w obronie chyba więcej niż w ataku, bo w ataku czarnym nie brakowało punktujących. Brakowało tej dobrej obrony, przez którą ten mecz został wygrany.
No tak, zobacz, trzech zawodników czarnych ma tam w okolicach 18-20 punktów i to jest ta stara zasada Tadeusza Aleksandrowicza, że jeżeli trzech trafi powyżej 10, a reszta się dopasuje do tego, to zespół wygra. My nie potrzebujemy dzięby w ataku, potrzebujemy dzięby doskonałego w obronie.
To znaczy, jak trafi za 3, to tylko super. Oczywiście. Natomiast Mateusz Dziemba jest do obrony gościem, który ma zatrzymać pierwszą linię i nie pozwolić na penetrację pod kosz.
I zdajemy sobie oczywiście sprawę, że nie trafi mu się co kolejkę taki mecz, jak trafił się w poprzednim sezonie ze startem w Lublinie, kiedy tam zmasakrował byłego swojego szkoleniowca.
27 punktów chyba tam dał, tak? 7 trójek czy 6 jakoś tak, ale to była dodatkowa motywacja, bo on tam miał swoje stare sprawy do załatwienia. W porządku, załatwił je, zapakował ten pakunek i zostawił go na półce w Lublinie na dworcu centralnym. Spójrzmy na wyniki, bo sporo się działo, były też mecze, w których wygrywano rzutami w ostatnich sekundach i jednym punktem. No to zobaczmy. Arriva Polski Cukier Toruń jednak mimo wszystko walczył, ale nie wygrał z Anwilem Wrocławek 89-97. Śląsk Wrocław pokonał Orlen Zastal Zielona Góra 91-82. Tauron GTK Gliwice, to już mówiliśmy, przegrał z Energa Icon C Czarnymi Słupsk 63-88. To naprawdę duże zwycięstwo, 25 punktów, sporo. MKS Dąbrowa Górnicza, nie ma serii 5-0. Trener francuski Chollet nie dał jednak rady. Trefl Sopot pokonał MKS 83-78 na wyjeździe i tym samym skończył 4-meczową serię zespołu z Dąbrowy. Dzięki temu Dąbrowa Górnicza trochę ma większe szanse na to, żeby się utrzymać, bo do tego jeszcze dojdziemy, bo końcówka tabeli jest absolutnie szalona. Górnik Zamek Książ Wałbrzych pewnie pokonał PGS Płynie Stargard 89-68. Legia Warszawa, Tasomix Rosiek, Stal Ostrów Wielkopolski, Andrzej Pluta rzutem równo z syreną kończącą mecz trafia za 3 i Legia wygrywa 80-79. No trudno się nie pochylić trochę nad zespołem z Ostrowa, którego nie omija pech, jeżeli chodzi o kontuzję i teraz przegrywa wygrany mecz. Tam zdaje się rzucali przed końcem dwa wolne i drugiego miał nie trafić zawodnik amerykański. Trafił niestety i to się straszliwie zemściło, ale to zdziesiątkowanie zespołu z Ostrowa kontuzjami no musi budzić współczucie.
No tak, a jednocześnie to powoduje, że emocje tam na końcu tabeli ekstraklasy są no olbrzymie, tak? Trzy zespoły z 7 zwycięstwami, trzy zespoły z 8 wygranymi i zdaje się, że ta szóstka będzie między sobą rozdawać karty, kto może spaść. No i współczucie dla Stali Ostrów, to tylko tyle mogę powiedzieć. Ale szkoda, że przy tym układzie czarni w Ostrowie przegrali, tak? Ale to już ten początek. Tak.
Dziki Warszawa pokonały AMW Arkę Gdynia 81-80 i z najnowszych doniesień Karola Waśka wynika, że Dziordziewicz kontuzja do końca sezonu i będą Gdynianie szukać zastępstwa. To jest niestety, trzeba to powiedzieć, dobra informacja dla czarnych, bo z czarnymi Dziordziewicz, który zniszczył czarnych w Gdyni, nie zagra. I PGE Start Lublin King Szczecin 77-82. Zapowiedzmy tę kolejkę. Górnik Zamek Książ Wałbrzych zagra z Ostrowem Wielkopolskim. Dziki Warszawa podejmować będą Śląsk Wrocław, King Szczecin Zastal Zielona Góra, MKS Dąbrowa Górnicza, PGE Start Lublin, Anwil Wrocławek Legia Warszawa, Icon Siczarni Słupsk, AMW Arka Gdynia, Spójnia Stargard Tauron GTK Gliwice i Arriva Polski Cukier Toruń Trefl Sopot. I obiecałem, że spojrzymy na końcówkę tabeli. Jeżeli pozwolisz, to właśnie zrobimy. I ta końcówka tabeli jest naprawdę szalona. Otóż 29 punktów mają 16 Dąbrowa Górnicza, 15 Zastal Zielona Góra, 14 Tauron GTK Gliwice. I to jest ta gorąca trójka do spadku. Ale tylko punkt więcej, czyli 30 punktów mają AMW Arka Gdynia, Tasomix, Rosiek, Stal Ostrów Wielkopolski, PGS Płynia, Starcraft. Potem 2 punkty więcej na 10 Arriva Polski Cukier Toruń. No i my skupmy się na tym, co z czarnymi. 7 miejsce w tej chwili, 34 punkty po 22 kolejkach. Punkt mniej mają Dziki Warszawa i Śląsk Wrocław, miejsca 8 i 9. Natomiast punkt więcej mają 6 King Szczecin, 5 Legia, 4 PGE Start Lublin, 2 punkty więcej ma 3 Górnik Zamek Książ Wałbrzych i punktów 4 więcej Trefl Sopot i 6 więcej Anwil Wrocławek. Także widzimy, że pomiędzy miejscami 3 a 10 wszystko się może wydarzyć.
Tak, i jestem chóra optymistą. Liczę nawet na to, że czarni mogą skończyć naprawdę wysoko w pierwszej trójce. Gdyby tak się udało, byłoby super, ale to oznacza 6 kolejnych wygranych do końca sezonu i spojrzenie na to, jak zagrają inne zespoły, Ale przy tej grze, jaką prezentują czarni, mam nadzieję, że już nie będzie takich wpadek jak Zeriwa, Twarde Pierniki, Toruń, bo boję się, że ta porażka u siebie w Gryfi będzie się odbijać jeszcze czkawką przy tym układzie tabeli i kto wie, czy nie spowoduje, że właśnie zamiast tego mojego wymarzonego nawet trzeciego miejsca, to się okaże, że będzie to miejsce nawet wskazujące, żebyśmy grali w play-in.
Dobrze, ale to z Gdynią, z Arką Gdynia, czarni muszą wygrać w siebie, nie ma dyskusji.
Każdy mecz kolejny muszą
wygrać. No właśnie, ale moim zdaniem kluczowy jest mecz jednak 4 kwietnia we Wrocławiu. Tam czarni grają ze Śląskiem. Potem w 25. kolejce u siebie czarni mają King Szczecin 12 kwietnia i to jest naprawdę mecz bardzo, bardzo ważny. Zresztą każdy teraz będzie bardzo ważny. W 26. kolejce spójrzmy na kogo tam czarni trafiają. Grają w Dąbrowie Górniczej, bardzo ciężki mecz 18. Potem 27. kolejka u siebie Start Lublin. 28. kolejka czarni będą podejmować, spójrzmy, Orlen Zastra Zielona Góra, czyli jedziemy do Zielonej Góry. 29. u siebie Dziki Warszawa i 30. kolejka na wyjeździe w Treflu 7 maja.
Liczę, że jak dojdzie swing, to ten zespół nabierze fizyczności, a już będzie teraz coraz bardziej ograny w ten sposób. Liczę, że trochę więcej dołoży do zespołu Kocowicz i uda się przepchnąć wysokie miejsce w tabeli.
Trzymajmy kciuki. Dziękuję bardzo. Rafał Szymański, Słupski Sport, Przemek Woś. To był magazyn koszykarski.
Dzięki.
Sport w Słupsku i nie tylko.